Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Kolejne nasze spotkanie ze słuchaczami w radiowym przewodniku liturgicznym ojciec Robert Serafinowski i
ojciec Sebastian Bielski.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Kontynuujemy nasze rozmowy o mszy świętej, o Eucharystii. Było już o różnych określeniach, też o tym, w jakich intencjach może być sprawowana msza święta. Będziemy stopniowo przechodzić do kolejnych etapów, części, natomiast na początek dobrze jeszcze powiedzieć o samym miejscu, o kościele najczęściej, o tej przestrzeni liturgicznej, w których jest składana Najświętsza Ofiara, o zgromadzeniu wiernych, którzy mają uczestniczyć. Od czego zacząć to przygotowanie tego właściwego środowiska, tego miejsca, gdzie będzie Eucharystia sprawowana?
W jednym z poprzednich odcinków, bodajże dwa odcinki wstecz, mówiliśmy o wielości nazw związanych z Eucharystią. Jednym z piękniejszych określeń, które też pojawia się w dokumentach Kościoła, jest nazwa na Eucharystię zgromadzenie liturgiczne. I rzeczywiście zgromadzenie liturgiczne jest tym, które sprawuje Eucharystię i to się dzieje w konkretnym czasie, miejscu, przestrzeni, przy użyciu konkretnych przedmiotów, rzeczy, które powinny mieć, które powinny być w danym kościele. I do takich bez wątpienia ważnych elementów należy też, jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie, sprawowanie Eucharystii, to dotykaliśmy bodajże w jednym z pierwszych odcinków, kwestia punktualności. Nasze kościoły nie są zamykane i dziękować trzeba Bogu, chociaż był taki moment, kiedy mogło się modlić tylko 5 osób. Ale trzeba stwierdzić, że brak punktualności ze strony wiernych jest rzeczywiście dotkliwy i jest powszechny. I to nie tylko jest znak braku kultury, ale też i myślę trochę lekceważenia integralności mszy świętej. Nie wiem, czy mówiliśmy w poprzednim odcinku, w którymś z poprzednich odcinków. Kiedyś była taka...
Tak, że trzeba było na Ewangelię zdążyć.
Tak.
Uznawało się, że jest to pełny, że udział w całej, tak. Ktoś nie zdążył, no to że nie był wtedy.
Więc przed mszą świętą rzeczywiście powinno nastąpić to zejście się razem, czyli to nasze zgromadzenie, które przychodzi, żeby wielbić Boga w jednym miejscu. To, co było tak mocno charakterystyczne dla wspólnoty pierwszych chrześcijan, o której Dzieje Apostolskie mówili, że jednomyślnie gromadzili się na modlitwę, razem gromadzili się na modlitwę, stąd też przychodzimy do kościoła i razem jako wspólnota sprawujemy tę Eucharystię w konkretnym miejscu przestrzeni, tak jak wspomniałem. Czyli bez wątpienia każdy kościół powinien mieć takie elementy, które będą potrzebne do sprawowania Eucharystii i one w każdym kościele są, zaczynając od tego pierwszego nadrzędnego, centralnego, jakim jest ołtarz w każdym kościele.
A nawet dwa, można by powiedzieć. Takie spotkałem się z takim określeniem.
Bardzo często się mówi,
ołtarz Słowa Bożego i ołtarz Eucharystii.
Ołtarz Eucharystii, ołtarz Słowa Bożego, albo stół Słowa Bożego też. I stół Eucharystii. Bez wątpienia ten ołtarz, o którym mówimy, jest centralnym miejscem Kościoła i no bo służy do sprawowania Eucharystii jako takiej, że powinien być czymś, co się wyróżnia i pokazuje, że rzeczywiście Chrystus dla każdego z nas jest i opoką, i skałą. Bardzo często też mówi się, że ołtarz jest skałą, na której sprawujemy Eucharystię i coś w tym jest. Stąd też ołtarz, gdzie pod sakramentalnymi znakami uobecnia się ofiara krzyża i gdzie Chrystus jest tym, który składa ofiarę, składającym ofiarę i sam jest składany w ofierze.
Kapłanem, ołtarzem i ofiarą.
I ofiarą, dokładnie. Więc ten ołtarz powinien jasno, trwale wskazywać na Chrystusa. Mówimy też bardzo często o ołtarzu Słowa Bożego, jakim jest ambona. od kilkudziesięciu lat po Soborze Watykańskim II bardzo mocno dowartościowywane jest miejsce Słowa Bożego w liturgii, stąd też język narodowy w liturgii słowa, że słyszymy i rozumiemy to, co słyszymy, jeżeli chodzi o Pismo Święte. I rzeczywiście te ambony dzisiaj w naszych kościołach mają już należne im miejsce, zwłaszcza w tych kościołach, które są budowane przez ostatnie 40, 50, 30 lat. Ambona wskazuje na wartość Słowa Bożego, jakie jest zgłoszone do nas w kościele.
No, patrząc w historię wstecz, te kościoły zabytkowe, takie rzeczywiście sprzed wieków, one też tą ambonę miały taką bardzo wyróżnioną. Nie była ona tak blisko ołtarza jak dzisiaj, ale gdzieś czasami w połowie nawet kościoła, żeby ta słyszalność była lepsza, podniesiona wysoko, gdzieś przy ścianie czy przy filarze. No, ale też widać było, że to jest miejsce takie szczególne, niezwykłe.
Tak, z tym, że w liturgii, która wówczas była sprawowana, to nie było miejsce czytania Słowa Bożego. To bardziej było miejsce kaznodziejskie, dla kaznodziei. To bez wątpienia było związane też z pewnymi problemami technicznymi, takimi jak nie było nagłośnienia w kościele, więc ksiądz, który głosił kazanie, głosił go pośrodku zgromadzenia, mógł być słyszany. Ale taka ciekawostka, w liturgii, nazwijmy to trydenckiej, to Słowo Boże było czytane przy ołtarzu. Najpierw było czytane po prawej, to było czytanie ze Starego lub Nowego Testamentu, natomiast Ewangelia była czytana z drugiej strony ołtarza. Mówiło się, że w kierunku na północ. Głosiło się w stosunku do tych, którzy byli poganami i którzy mieli usłyszeć Słowo Boże. Dzisiaj ambona dowartościowuje Słowo Boże, dowartościowuje Pismo Święte i powinna być tylko i wyłącznie przeznaczona do czytania Pisma Świętego. Nie powinno z niej się rozpoczynać ani mszy świętej, ani czytać ogłoszeń, tylko i wyłącznie ołtarz Słowa Bożego.
No i sama homilia, kazanie, prawda? Wyjaśnienie tego słowa.
Aktualizacja, dokładnie. Tak. Mhm. Tu i teraz moje i Słowo Boże.
Ale pojawia się czasami też coś na wzór takiej ambonki, takiego pulpitu, takiego miejsca, gdzie też można położyć jakąś księgę i jest tam mikrofon. To już nie jest ambona.
To nie jest ambona, to jest miejsce przewodniczenia. W ramach tych wielkich zmian, które dokonały się w liturgii, pojawia się miejsce, z którego kapłan rozpoczyna mszę świętą. Tam zaczynamy obrzędy wstępne i jest to miejsce, w którym również kończymy mszę świętą, czyli obrzędy zakończenia. Jeszcze jest jedno miejsce, mianowicie jest katedra zazwyczaj biskupa w kościołach katedralnych, z której biskup rozpoczyna mszę świętą i która tylko i wyłącznie przynależy jemu i jest miejscem zarezerwowanym dla niego.
Jest to raczej rodzaj takiego krzesła, tronu jakiegoś takiego zaznaczonego miejsca, gdzie zasiada.
Z herbem biskupim, tak. I też podkreślającym godność następcy apostołów.
Dobrze, mamy ołtarz eucharystyczny, ołtarz słowa, mamy miejsce przewodniczenia.
Bez wątpienia powinien być również krzyż.
Właśnie, co jest takie istotne i bardzo ważne w tym miejscu.
Na ołtarzu lub obok niego zawsze powinien się znajdować krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, ponieważ ten krzyż ma nam przypominać zbawczą ofiarę Pana, którą sprawujemy na mszy świętej. Stąd też krzyż. Papież Benedykt XVI zmieniał troszkę orientację, bo stawiał krzyż w centralnym miejscu ołtarza, jako ten punkt dla kapłana orientacyjny, mianowicie, żeby nie tracił wzroku z Chrystusa ukrzyżowanego. Więc to też był piękny gest, ale to, co trzeba podkreślić, krzyż zawsze powinien być w pobliżu ołtarza.
Tak jest. Jeszcze też taka stara tradycja i pewnie jeszcze podtrzymywana, myślę, w wielu miejscach, że w mensie ołtarza są umieszczane relikwie.
Tak, to się wzięło z takiego starodawnego zwyczaju, tradycji, mianowicie pierwsze eucharystie, które były sprawowane w kościele starochrześcijańskim, były sprawowane bardzo często na grobach męczenników, w katakumbach, w tych miejscach, w których były chowane ciała męczenników. Ten zwyczaj potem przeniesiono do ołtarzy, które były budowane w świątyni. Mianowicie w każdym ołtarzu, w mensie ołtarzowej zamieszczano relikwie świętych. Najpierw męczenników, dzisiaj każdego świętego, i zarówno wyznawcę, i dziewicę, czy też męczennika. Więc kapłan, kiedy przystępuje do sprawowania Eucharystii, całuje nie tylko ołtarz, ale i relikwie świętych, które w tym ołtarzu są zamieszczone. Kilka lat temu tutaj u nas w Bazylice, w Niepokalanowie również w końcu, przyznam szczerze, pojawił się rzeczywiście stały, konkretny, nazwijmy to, ołtarz marmurowy. Pamiętam, że byłem wtedy też przy umieszczaniu relikwii, które są w tym ołtarzu, i w tym ołtarzu zostały umieszczone relikwie i świętego Maksymiliana, i świętego Jana Pawła II.
Tak, też pamiętam to wydarzenie. Rzeczywiście sam obrzęd jest bardzo taki przejmujący. I może będzie okazja, aby też o nim powiedzieć. Natomiast dzisiaj jeszcze jakby może dopełnieniem tego odcinka będzie to, że te miejsca, ołtarz, szczególnie jakoś ozdabiamy. I biały, czysty obrus, i świece, i kwiaty tam się często też pojawiają. Chcemy właśnie jakby podkreślić wyjątkowość, uroczystość tego miejsca.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, już zresztą od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ołtarz nakrywano obrusem, że on był rozciągany na mensie na początku liturgii eucharystycznej i był zdejmowany po mszy świętej. Skrawek tej dawnej tradycji możemy zobaczyć w liturgii wielkopiątkowej czy wielkoczwartkowej, kiedy po zakończonej liturgii zdejmujemy obrus z ołtarza i ten ołtarz zostaje odkryty do następnej liturgii.
I wtedy często nawiązuje się w komentarzu do obnażenia szat Chrystusa.
Tak, tak, dokładnie. Przy czym od VIII wieku pojawia się taka tradycja, że tych obrusów na ołtarzu było od 2 do 4. Bardzo często obrus był nazywany całunem. To miało nawiązywać do spoczynku Chrystusa w grobie, kiedy został owinięty w prześcieradła, kiedy Józef z Arymatei owinął je w czyste płótno i złożył je w nowym grobie. Bardzo często spotykano też termin korporał, przy czym później ten termin został zarzucony na rzecz takiego małego obrusu, na którym były umiejscowiane święte postacie, i kielich, i chleb do Eucharystii. Niektórzy autorzy w średniowieczu próbowali obrus podciągnąć jako symbol wiernych, którzy składają również ofiarę na mszy świętej. Dzisiaj liturgia, przepisy liturgiczne wracają do jednego obrusu, który powinien być położony na ołtarzu, przy czym też nie wyklucza używania więcej, bo jeżeli ołtarz jest śliski, to bardzo często pod tym obrusem jest kładzione lniane, żeby się nie zsuwało nam.
No i korporał też oczywiście jest używany, który jest już częścią tej tak zwanej bielizny kielichowej, ale do tego też pewnie we właściwym momencie dojdziemy. Jeszcze o świecach kilka słów, bo one też albo są na samym ołtarzu, albo bardzo gdzieś blisko na jakichś świecznikach takich oświetlają, zaznaczają to miejsce.
Świece przede wszystkim oznaczają, przypominają nam obecność Chrystusa w czasie liturgii. To jest podstawowe ich znaczenie. Jeżeli chodzi o liczbę świec, zawsze powinna być to liczba parzysta, 2, 4 lub 6 świec na ołtarzu lub w pobliżu ołtarza. Przy czym jeżeli biskup przyjeżdża do kościoła, w którym jest sprawowana Eucharystia, tych świec powinno być 7, tak żeby podkreślić godność następcy apostołów.
Dobrze, dziękujemy Państwu za to spotkanie. Będziemy kontynuować nasze rozmowy w następnych odcinkach. Kłaniamy się nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.